GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Moim Państwa gościem jest profesor Andrzej Podraza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozmawiamy o stanie Unii Europejskiej i w tym czwartym fragmencie dzisiejszej rozmowy chciałbym zadać pytanie Quo vadis Unio? Nawet jeśli język łaciński nie jest specjalnie obecny literalnie w traktatach w Acquis Communautaire, to mimo wszystko chcę zadać to pytanie. Panie profesorze, mamy dzisiaj wyjątkowo turbulentne czasy. Pewna jest w zasadzie niepewność. Wątpliwym pocieszeniem jest to, że kryzysy w Europie zawsze były bodźcem do rozwoju. Być może dlatego Unia Europejska, 27 państw członkowskich, oczywiście odejmując Wielką Brytanię, która suwerennie zdecydowała o Brexicie w roku 2016, sfinalizowała proces w 2021. Panie profesorze, największe wyzwania, Pana zdaniem, stojące przed Unią Europejską w kontekście Europy, ale także globalnie, w kolejnych kilku latach. Zdaję sobie sprawę, że tych wyzwań może być dużo. Spróbujmy je skondensować.
Znaczy, oczywiście wyzwań jest dużo. One między innymi były zawarte też w tym przemówieniu Urszuli von der Leyen, ale musimy zrobić pewną gradację i wskazać przede wszystkim na te najważniejsze problemy, te, które trzeba rozwiązać w najbliższej przyszłości. No, to jest oczywiście kwestia bezpieczeństwa energetycznego. To jest taki problem, z którym będziemy musieli się zmierzyć i już się zresztą mierzymy, ale będziemy musieli się zmierzyć przede wszystkim w zimie. Dlatego, że tutaj jest to takie pierwsze istotne wyzwanie, które w jakiejś mierze będzie rzutowało na stosunek poszczególnych społeczeństw, nie tylko państw członkowskich, ale społeczeństw do wojny na Ukrainie i polityki wobec Rosji, bo być może pojawią się tutaj głosy, zresztą one się i teraz pojawiają, że ta polityka wobec Rosji nie musi być taka ostra, że okej, mamy do czynienia z wojną, ale
Europa więcej płaci niż Putin, Orban, jego słowa sprzed kilku dni.
No tak, ale także tutaj możemy popatrzeć na inne państwa członkowskie. Ja zawsze daję taki przykład związany z sankcjami, które były wprowadzone wobec budowy rurociągu Jamalskiego po wejściu wojsk radzieckich do Afganistanu w 1979 roku, a później po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, kiedy Europa tutaj wystąpiła przeciwko tym sankcjom, które były wprowadzone przez Stany Zjednoczone w sposób jednostronny. No i wystąpił w Zgromadzeniu Narodowym Francji premier Francji, który powiedział, że do cierpień narodu polskiego nie można dokładać cierpień narodu francuskiego, który byłby pozbawiony ciepła zimą. Więc taki sposób myślenia może w Europie wrócić.
Nie będę zdziwiony.
I to jest taki problem, z którym tutaj Europa musi sobie poradzić. Trzeba jednak doprowadzić do tego, żeby ta polityka energetyczna zarówno w takim krótkim okresie czasu, jak i w tej szerszej perspektywie, biorąc pod uwagę te wyzwania, które są chociażby zawarte w tym programie w Fit for 55, żeby jakoś to jednak wszystko rozwiązać i żebyśmy mogli uniezależnić się od takich dostawców jak Rosja i żebyśmy jako Europa nigdy nie doprowadzili do tego, że będziemy uzależnieni od jednego dostawcy, bo to jest groźne. Widać, że tutaj państwa europejskie łącznie z Niemcami robią już dosyć sporo, bo wcześniej na przykład Niemcy nie miały żadnego gazoportu, więc na gaz LNG. Teraz to już się zmienia, ale to oczywiście
To jest proces i też
powoduje, że te ceny chociażby gazu są dosyć wysokie, więc to jest oczywiście ten problem, który tutaj się to pojawia.
Po pierwsze, energetyka.
Druga kwestia to wydaje mi się polityka wobec Rosji i polityka wobec Ukrainy. Przede wszystkim wobec Ukrainy, jeżeli chodzi o kwestię ewentualnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. To jest oczywiście problem dosyć trudny, bo trudno sobie wyobrazić, że Ukraina, nawet jeżeli byłaby państwem członkowskim w niedalekiej przyszłości, że będzie traktowana tak samo jak każde inne państwo członkowskie, bo oczywiście pamiętajmy o tym, że proces negocjacyjny jest długotrwały, dotyczy wielu różnych technicznych problemów, a w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z niezakończoną wojną, to oczywiście trzeba by znaleźć taką formułę członkostwa, która byłaby do zaakceptowania dla jednej i dla drugiej strony. To nie będzie proste. Mogą pojawiać się różnego rodzaju takie jakieś protezy tego członkostwa, które z punktu widzenia Ukraińców nie będą do zaakceptowania. Też pamiętajmy o tym, że już w 2014 roku, wtedy kiedy była ta pierwsza agresja Rosji na Ukrainę, zajęcie Krymu i te wydarzenia na Majdanie Kijowskim, to wtedy po raz pierwszy, a teraz to już po raz drugi, to właśnie Ukraińcy giną za jakby ideę jedności europejskiej i za Europę. Trzeba też jakoś to wziąć pod uwagę i zaoferować im taką formułę, która byłaby także i dla nich do zaakceptowania. A wiadomo, że to nie będzie łatwe, bo czasami, jeżeli popatrzymy z punktu widzenia tych państw, które przyzwyczaiły się do tego poziomu zamożności, do takiego pewnego sposobu myślenia, gdzie martwimy się tylko o jakieś takie rzeczy, ile i za ile, a nie martwimy się tylko, co możemy dać, oczywiście tutaj szereg różnych problemów może się pojawić.
Czyli wyjście ze strefy komfortu to jest coś, czego wymaga od nas sytuacja dzisiaj geopolityczna i możliwe odkręcanie koloryferów nie na piątkę, a na trójkę i oszczędności, ale jednocześnie wyjściem ze strefy komfortu przecież będzie odbudowa Ukrainy. Państwa europejskiego, za którą przecież nie będzie płacić Federacja Rosyjska, a będziemy płacić prawdopodobnie my wszyscy, panie profesorze. Czy do tej dwójki dokładamy jeszcze wyzwania związane chociażby z realnością? Być może pojawiają się przecież takie głosy, że Unia Europejska nie jest dana raz na zawsze. Może się odchudzić, rozpaść. Słowa Ursuli von der Leyen wygłoszone kilkadziesiąt godzin temu podczas konferencji na Uniwersytecie w Princeton, gdzie mówiła, że w sytuacji, w której po wyniku wyborów we Włoszech Włochy będą szły w niekorzystnym kierunku dla integracji, komisja ma środki, by poradzić sobie z taką woltą. Nie widzi w tym pan też ryzyka, chcę powiedzieć, kolejnych exitów, ale tego, że ta krótkoterminowa orientacja polityków w Europie, ona też może grać na, nie chcę powiedzieć, szantażowanie Unii, ale na pewnego rodzaju właśnie zyskiwanie raczej na czasie, ale tym samym osłabianie Unii. Czy to się może zakończyć finalnie rozpadem?
Każdy scenariusz jest możliwy do wyobrażenia, jakkolwiek generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że wątpię, że Unia Europejska w najbliższym czasie się rozpadnie, jeżeli mówimy o jakiejś tam perspektywie chociażby kilkunastu lat. I pamiętajmy też o tym, że Unia Europejska jest projektem politycznym, ale projektem, który jest także korzystny dla tych największych państw członkowskich, w szczególności dla takiego państwa jak Niemcy. I dążenie do tego, żeby no, bardziej posługiwać się kijem niż marchewką, to wcale nie jest dobre rozwiązanie z punktu widzenia interesów chociażby gospodarki niemieckiej. To, że na przykład Angela Merkel ratowała gospodarkę Grecji wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem w strefie euro. Jakkolwiek no, ta gospodarka nie jest aż tak znacząca z punktu widzenia gospodarki Unii Europejskiej jako całości. Bo już oczywiście gospodarka Włoch ma o wiele większe znaczenie, to nie wynikało tylko i wyłącznie z tego, że była ona politykiem altruistycznym, tylko wynikało z tego, że oczywiście funkcjonowanie strefy euro, funkcjonowanie Unii Europejskiej jako wielkiego rynku gospodarczego jest bardzo korzystne z punktu widzenia gospodarki niemieckiej. Pamiętajmy, że gospodarka niemiecka, tak zresztą jak i każda inna gospodarka, bardzo często jakby opiera ten swój model rozwoju gospodarczego na ekspansji gospodarczej, na eksporcie. Jeżeli te domino zacznie się sypać, to może mieć to oczywiście także negatywny wpływ na rozwój gospodarki niemieckiej. Więc tutaj pamiętajmy, że te interesy gospodarcze też są bardzo ważne i nie możemy o tym zapominać. Także.
No dobrze, a jeśli byśmy wzięli pod uwagę scenariusz odjęcia tej nadbudowy politycznej i pozostawienia Unii Europejskiej jako strefy wolnego handlu, czy nawet jednolitego rynku, no ale właśnie z pewną skorodującą tą strukturą, nazwijmy to quasi-polityczną. Czy to możemy brać pod uwagę taki scenariusz?
Nie, raczej nie. Znaczy, moglibyśmy brać go pod uwagę jeszcze ileś lat temu, ale jeżeli mamy wspólną walutę, i mamy Chorwację, która już będzie kolejnym od 1 stycznia członkiem strefy euro, no to już nie możemy zapomnieć o tej, powiedzmy sobie tak brzydko, nadbudowie politycznej. Dlatego, że wspólna waluta to nie jest tylko jakiś instrument gospodarczy.
Panie,
ale
pozwolę
to jest...
sobie zacytować Viktora Orbana. Różnie pewnie państwo mogą się odnieść do tej postaci, szczególnie w kontekście wojny Rosji na Ukrainie, ale Viktor Orban jakiś czas temu powiedział, najsilniejszą instytucją w rękach Unii Europejskiej jest euro.
No tak, no zdecydowanie euro. I euro jako wspólna waluta, no to jednak jest to pewne takie narzędzie, które ma charakter polityczny. To nie jest tylko i wyłącznie instrument o charakterze ekonomicznym, finansowym, tylko no, jak mamy wspólną walutę, no to oczywiście musimy mieć wiele różnych elementów wspólnej polityki fiskalnej i to już tutaj wchodzimy w sferę polityczną. No, to tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie o gospodarce, więc nie da się całkowicie zrezygnować z tej, no, mówiąc troszeczkę brzydko, tej nadbudowy politycznej.
Nie mieliśmy w planach, drodzy państwo, rozmawiać o pieniądzach, bo dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale kończymy na euro. I to ten wątek finansowy, wbrew pozorom, nie jest wcale taki fatalistyczny, ponieważ wydaje się, że to może być rękojmia stabilności i przetrwania Unii Europejskiej w obecnej formie, z której przecież korzystamy wszyscy. Polacy są jednym z najbardziej euroentuzjastycznych narodów według badań Eurostatu i niech tak pozostanie, ale to, że historia Unii Europejskiej jest naznaczona kryzysami, momentami wzlotami, momentami upadkami, to jest coś naturalnego. O ewolucji Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich 70 lat, początkach wyznaczanych przez ojców założycieli i teraźniejszości, którą poznawaliśmy między innymi z wypowiedzi Ursuli von der Leyen. Rozmawiałem z panem profesorem Andrzejem Podrazą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
A ja państwa serdecznie pozdrawiam. Życzę kolorowych snów, spokojnej nocy. Do usłyszenia w kolejnym GPS.